Raz w tygodniu, przynajmniej taka powinna być reguła, do naszego studia przychodzi sąsiad, redaktor Adam Gniewecki, który obserwuje od strony politycznej te wszystkie zdarzenia, które są na Ukrainie. O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać. Miesiąc po miesiącu kronika polityczna wojny na Ukrainie mogą Państwo przeczytać w Kurierze. Już widziałem nowe wydanie Kuriera, grudniowe, tam duży tytuł, 9 miesiąc wojny, 9 miesięcy ta wojna już trwa, a teraz porozmawiamy o ostatnim tygodniu, co w tym tygodniu się ważnego zdarzyło w tym świecie za zamkniętymi drzwiami.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Ten ostatni tydzień przypada na przełom 9 i 10 miesiąca wojny na Ukrainie. Może najpierw zajęlibyśmy się sprawą Niemiec, o których dawno nie rozmawialiśmy, a jest to jeden z graczy kluczowych. Po pierwsze w samych przyczynach wojny, po drugie w jej przebiegu. Otóż 18 listopada. 268 dzień wojny. Nadal docierają na nas obrazy najbardziej okrutnych zbrodni na ludności cywilnej, powiedziała Nancy Faeser, szefowa niemieckiego MSW. I następnego dnia, 19 listopada, dowiadujemy się z komunikatu, że Niemcy do tej pory dostarczyły Ukrainie 14 haubic samobieżnych. Błędy w planowaniu zamówień części zamiennych do tej broni mogą jednak zagrozić jej zdolności bojowej. Tylko dlatego, że Federalne Ministerstwo Obrony zaspało, poinformował portal dziennika Bild. To czy tak strasznych zbrodni, jakie są na Ukrainie, w ten sposób się żałuje, że się wysyła niezdatny praktycznie do użytku i bardzo szybko psujący się sprzęt wojskowy, i to w bardzo małych ilościach. Nie widzę tutaj większej konsekwencji. Następnie Unia Europejska kontynuuje pracę nad 9. pakietem sankcji wobec Rosji. Był to dzień 24 listopada i tego dnia powiedziała to szefowa Unii Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w Finlandii. I dodała: ciężko pracujemy, aby uderzyć w Rosję tam, gdzie boli jeszcze bardziej. Nie zauważyłem, żeby Niemcy, a pani von der Leyen jest Niemką, i wszystkie jej gesty i czyny w Unii Europejskiej o tym dobrze świadczą i dobrze to pokazują, żeby pani von der Leyen uderzała dotąd Rosję tam, gdzie ją boli. Szczególnie, że jest to już 9. pakiet, a Rosja w dalszym ciągu ma pieniądze na to, żeby kupować broń, na przykład w Iranie lub w Korei Północnej. I teraz, jeżeli dalej idzie o Niemcy, to mamy sprawę pomocy niemieckiej dla Polski. Otóż 21 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht po wybuchu rakiety przewodowej zaoferowała Polsce wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej. Czyli Niemcy zaoferowali nam dwa zestawy wyrzutni rakiet, czy przeciwrakiet i rakiet przeciwlotniczych o nazwie Patriot. Tutaj zareagował minister Błaszczak nasz, który bardzo, myślę, inteligentnie i rozsądnie zaproponował, żeby te dwie baterie przekazać Ukrainie, której się to o wiele bardziej należy i której te baterie są potrzebne. Myśmy mieli po prostu wypadek, że spadła ta rakieta na naszym terenie. Co spowodowało jednak frustrację Niemiec i niemiecka minister obrony powiedziała, że Ukraina nie należy do NATO, a patrioty wchodzą w skład potencjału obronnego sojuszu. W związku z tym wykorzystanie tych rakiet poza NATO jest po prostu niemożliwe bez bardzo długich i przeciągających się i trudnych negocjacji, co by to prawie uniemożliwiło. Zaś niemiecki ambasador w Warszawie zawtórował, że decyzja Mariusza Błaszczaka trudna jest do zrozumienia, a do tego wykorzystanie tych rakiet poza NATO jest zwyczajnie nierealistyczne. nie bardzo rozumiem słowo tutaj nierealistyczne w wypadku do umieszczenia, w wypadku umieszczenia rakiet czy sprzętu bojowego NATO na terenie Ukrainy, ponieważ bardzo wiele państw NATO pomaga Ukrainie sprzętowo i nikt się nie przejmuje tym, że ten sam sprzęt też jest na wyposażeniu NATO. Nagle Niemcy się bardzo sprawą przejęli. Co jeszcze w kontekście wielkiego współczucia polityków niemieckich dla Ukrainy, której ludność cywilna jest masakrowana przez rakiety rosyjskie, które rozbijają jednocześnie całą infrastrukturę potrzebną do rozbicia, do przeżycia ciężkiej prawdopodobnie zimy, jak to na Ukrainie, jest zupełnie trudne do zrozumienia. Jeszcze ponadto nasze Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na ofertę patrolowania polskiego nieba przez niemieckie myśliwce Eurofighter. No, myślę, że Niemcy tu przesadzają, ponieważ i obecność niemieckich żołnierzy, i niemieckich sił powietrznych, które dalej nazywają się Luftwaffe, co budzi w Polakach bardzo, bardzo, bardzo silne uczulenie, ta nazwa, jest przynajmniej, wydaje mi się, niestosowne. Szczególnie, że nam to jest specjalnie niepotrzebne.
Pan zajmuje się polityką niemiecką. O Chinach między 18 listopada a dniem dzisiejszym. Tylko jedną informację znalazłem w kalendarium. Chiny ochroniły Rosję przed prawdziwym potępieniem we wspólnej deklaracji przywódców ze szczytu G20 na Bali. Tak ocenił dla PAP dr Michał Bogusz ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Polityka i spotkanie kanclerza Niemiec, podróż do Pekinu, chińskie inicjatywy rozmaite teraz na całym świecie, Chiny jako ten ważny rywal potencjalnej rozgrywki, znaczy rozgrywka trwa, chciałem powiedzieć, potencjalnej wojny. Ugryzłem się w język, bo to na razie przesadne słowo, ale w Stany Zjednoczone i Chiny wiemy o tym, opowiadamy. To o Chinach był cytat.
A ja, żeby troszeczkę odprężyć siebie i państwa, chciałem coś powiedzieć o roli hipnozy w polityce, szczególnie wewnętrznej rosyjskiej. Otóż 21 listopada dowiedzieliśmy się, że Rosyjska Federalna Służba Ochrony, FSO, tak ona się nazywa w skrócie, odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa władz na Kremlu, przygotowuje się do powstrzymania prób przewrotu pałacowego. Dowódcy FSO poważnie traktują scenariusze przewidujące wykorzystanie przez przeciwnika technik hipnozy czy operacji psychologicznych, powiadomił niezależny rosyjski portal Insider. Nie wiem, kto tutaj ma być przeciwnikiem, czy siły obce, czy siły wewnętrzne rosyjskie. W każdym bądź razie obawa przed hipnozą na Kremlu zaczyna panować. To może dobry znak.
To może dobry.
Tak, teraz jeżeli chodzi o dalej sprawy już nieco poważniejsze, mianowicie parlament, wiemy, że 23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. 494 głosy za, 58 przeciw i 44 wstrzymujące się. Ja się też wstrzymam może od komentowania zwrotu państwo sponsorujące terroryzm, ponieważ no, po prostu nie bardzo go rozumiem. Czy Rosjanie sponsorują jakieś nieokreślone bliżej siły, które masakrują Ukrainę i jej ludność cywilną, terroryzują? Czy też sponsorują sami siebie? Taka byłaby autosponsoring. No, tego nie rozumiem, ale wiem, że Parlament Europejski specjalizuje się w pewnego rodzaju rzeczach niezrozumiałych i dziwnych. Ale tego samego dnia otrzymaliśmy wiadomość, iż Parlament Europejski padł ofiarą cyberataku. Poinformował rzecznik Parlamentu Europejskiego Jean Dusch. Przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola napisała na Twitterze, że do ataku przyznała się prokremlowska grupa hakerów. Rosjanie musieli się spodziewać chyba tej rezolucji, ponieważ tego samego dnia zaatakowali cyber zaatakowali Parlament Europejski, czyli z góry wiedzieli, że ta rezolucja będzie i od razu zareagowali po swojemu, czyli zemstą.
Coś jeszcze?
Tak, jeszcze wiele. Na przykład troszkę, to jest nieprzyjemny temat. Dotyczy Węgier. Myślę, żeśmy się bardzo tutaj zawiedli na naszej przyjaźni z Węgrami. Węgierski premier Viktor Orbán przyszedł na towarzyski mecz piłki nożnej między reprezentacjami Węgier i Grecji w Budapeszcie w szaliku przedstawiającym mapę wielkich Węgier z fragmentami sąsiednich państw. Mapa obejmowała obecne terytoria Austrii, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Serbii i Ukrainy. Rzecznik MSZ Ukrainy Oleh Nikołenko poinformował, że do resortu wezwany zostanie ambasador Węgier. Trudno zrozumieć ten gest premiera Orbana.
A jednocześnie, jak doniosły wczoraj agencje, parlament węgierski za chwilę ratyfikuje rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię.
Co jest bardzo dobrą wiadomością, bo w rezultacie będziemy mieli rzeczywiście Bałtyk jako swoje morze.